Piekielnie mocne słowo. Zaprasza ksiądz kanonik Jacek Piekielny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, gdybyśmy szukali słowa, które byłoby najkrótszym streszczeniem nie tylko męki Pana Jezusa, nie tylko tego, co się wydarzyło w tych ostatnich kilkunastu godzinach życia Pana Jezusa, ale co byłoby też streszczenie całej historii zbawienia, byłoby to ukrzyżowanie. Krzyż to nie tylko znak ogromnego cierpienia, znak miłości, przede wszystkim znak wielkiego poświęcenia, służby względem drugiego człowieka. Bo to przez krzyż Bóg pokazał, jak bardzo Mu na każdym człowieku zależy, jacy jesteśmy dla Niego ważni. Tam dokonało się po prostu nasze zbawienie. Umiera, abyśmy mogli żyć. Pewnie to słowo ukrzyżowanie, ten fakt trochę nam spowszechniał. Może już nie robi na nas wrażenie, nawet spojrzenie na krzyż już niepokojem nie gości. Może przyzwyczailiśmy się do tego, do krzyża, który wisi na naszej ścianie. Może na krzyż patrzymy już pod względem bardziej estetycznym, żeby pasował do czegoś, do mebli, do koloru ściany, do sukienki, do bluzki, którą zakładamy. Może warto w Wielkim Poście, tuż przed Wielkim Piątkiem, ożywić sobie i przypomnieć tę rzeczywistość, uświadomić sobie, ile kosztowało nasze zbawienie, nasze odkupienie. Nie tylko po to, żeby pomnożyć naszą wiarę, ale przede wszystkim też, myślę, że trochę pogłębić świadomość tego, co się wtedy wydarzyło na Golgocie. Na szczycie góry sterczał pionowy pal. Był tam wkopany na stałe wykonywania wyroków. To dlatego czasami świadkowie Jehowy upierają się przy tym, że Pan Jezus umarł nie na krzyżu, tylko na palu. Wiemy, że większość skazańców nie byłaby w stanie przenieść tak daleko i tak ciężkiego krzyża. Wiemy doskonale, że po prostu byłoby to niemożliwe. Nie wytrzymaliby. Pionowe belki. Pionowa belka była łączona z belką poprzeczną dopiero podczas egzekucji, kiedy skazaniec doszedł na górę, kiedy doszedł na szczyt. Wtedy dopiero kładziono go na poprzecznej belce po to, żeby go przytwierdzić do krzyża. Krzyż miewał różne formy. Różne też były sposoby przytwierdzania skazańca do krzyża. Jak wynika z tekstów Ewangelii oraz najstarszych przekazów, tradycji, krzyż Jezusa wyglądał tak jak ten przedstawiany po dzień dzisiejszy. Jak wspomniałem, kiedy skazaniec dotarł na Golgotę, kładziono go na ziemię. Kładziono go na wznak, tak by pod rozłożonymi ramionami miał poprzeczną belkę. Wtedy żołnierze powrozami naciągali ręce, żeby te ręce były maksymalnie rozpięte. Pięknie to mówią słowa pieśni, mówiące o ukrzyżowaniu, o męce, że był rozciągniony jak struna. Piękne pieśni, szkoda, że czasem zastępujemy je po prostu piosenkami religijnymi. Kiedy te ręce były naciągnięte, wtedy w miejsce, w nadgarstki wbijano tępy gwóźdź. Miejsce, gdzie jest bardzo mocno unerwione. To jest miejsce, które odpowiada za ruchy całej dłoni, naszych palców. Tam są też ścięgna, które sprawiają, że wiszące ciało nie mogło spaść na dół. Następnie, kiedy już był skazaniec przygwożdżony do poprzecznej belki, wtedy sznurami wciągano belkę poprzeczną, żeby związać, połączyć ją z belką pionową. Kochani, możemy sobie tylko wyobrażać, co wtedy przeżywał skazaniec. Cały ciężar jego ciała wisiał na przebitych dłoniach. Pamiętajmy, że to był dla nich skazaniec. Nikt go łaskawie nie traktował, wręcz się znęcano nad nim, szarpano tymi powrozami. Ogromny ból, ogromne cierpienie. Wreszcie, kiedy już belki się połączyły, wtedy jednym długim gwoździem, dwie stopy jednocześnie, może dlatego, że gwoździe nie były wtedy tak łatwo dostępne, przytwierdzano również stopy do krzyża. Był też taki sposób krzyżowania, który przewidywał pod stopami oparcie, czasami widzimy to na krzyżach, po to, żeby skazaniec czasami mógł wesprzeć stopy, tak jakby ulżyć sobie w cierpieniu. Wbrew pozorom dla skazańca wcale to nie był akt łaski, po prostu czasami konał bardzo, bardzo długo, nieraz kilka dni. W przypadku Jezusa Wiemy, że arcykapłani i zwierzchnicy żydowscy stanowili zrobić wszystko, żeby śmierć Chrystusa nastąpiła jak najszybciej, jeszcze przed rozpoczęciem wielkich uroczystości paschalnych. Ukrzyżowano Jezusa w sposób zapewniający jak najszybszy zgon, a więc bez żadnych podpórek. Kiedy ukrzyżowany zawisł na gwoździach, kiedy cały ciężar wisiał na ramionach, ból paraliżował jego mięśnie. Płuca się zaciskały. A więc, żeby oddychać, żeby nabrać powietrza, musiał cały ciężar ciała podnieść na przebitych stopach. Ponieważ ból stóp nie pozwalał długo trwać w takiej pozycji, trzeba było więc zwolnić mięśnie nóg i znów całym ciężarem ciała zawisnąć na przebitych dłoniach. Kochani, czasami warto sobie to tak po ludzku wyobrazić, żeby było nam łatwiej zrozumieć, że to była jedna z najokrutniejszych, najboleśniejszych, najbrutalniejszych egzekucji. Na taką śmierć byli skazywani najwięksi mordercy i oprawcy. Chrystus wyczerpany biczowaniem, cierniem ukoronowaniem, wymęczony drogą krzyżową, nie mógł zbyt długo ponawiać wysiłku walki o życie. Jak podaje najstarsza tradycja, ukrzyżowanie i przytwierdzenie do krzyża nastąpiło około godziny 12, a już około godziny 15 Jezus wyzionął ducha, oddając życie za każdego z nas, za wszystkich ludzi, również za mnie. Warto to tak na marginesie sobie uświadomić, dlaczego piątek dla każdego człowieka wierzącego jest taki ważny. Dlaczego jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest to zawsze bardzo piękne, kiedy w Wielkim Poście ludzie nie tylko powstrzymują się od spożywania pokarmów mięsnych, ale po prostu poszczą, często o chlebie i o wodzie. W wielu domach nie włącza się telewizora, nie używa się komórek, internetu, bo to jest dzień naszego zbawienia. Tak wielu ludzi o godzinie 15 bierze różaniec do ręki, by odmawiać koronkę i wołać dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata i za siostrą Faustyną pokornie powtarzać: Jezu, ufam Tobie. Trochę może szkoda, że niektórzy o tym zapomnieli. Może trochę szkoda, że w piątki wcale dyskoteki nie ucichły, a puby są pełne pijanych ludzi, że tak trudno niektórym zrezygnować. Ale za nich też umarł Pan Jezus, za nich też mamy się modlić. Może po prostu potrzebują trochę więcej czasu, żeby to zrozumieć. Pan Jezus wiszący na krzyżu, cierpiący, walczący o każdą chwilę życia, o każdy oddech. I wtedy zdobywa się na coś niewiarygodnie pięknego, na największy wysiłek. Podnosi cały ciężar swego ciała na przebitych stopach, żeby złapać trochę powietrza, żeby przemówić, żeby coś powiedzieć. To są ostatnie słowa, to jest testament, święte słowa. Co wtedy cierpiący, konający, wycieńczony Jezus chce powiedzieć do tych, którzy stoją pod krzyżem, do morderców, oprawców, do tych, którzy go skazali, po prostu do każdego z nas? Wypowiada piękną modlitwę. Patrząc w niebo mówi: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Prosi Ojca w imieniu tych, którzy go mordują. Nie tylko prosi o darowanie kar, win, ale też ich usprawiedliwia, bo nie wiedzą, co czynią. Oddaje własne życie, by nas pojednać z Ojcem. Jego krew obmyła każdego z nas brudu grzechów. Cała prawda o misji Chrystusa, o tym, po co przyszedł na świat. Syn Boży przyszedł na ten świat, jak to powie pięknie do Nikodema, nie po to, żeby świat potępić, ale żeby świat został przez Niego zbawiony. Przyszedł po to, żeby pojednać nas z Ojcem, zmazać dłużny zapis starodawnej winy. W swoim ziemskim życiu bardzo, bardzo często o tym mówił. Mówił o miłosierdziu, mówił o wybaczeniu. Te słowa z krzyża, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, są echem Jego publicznego nawoływania. Są konsekwencją całego życia. Są uwiarygodnieniem tego, co przekazywał. Nie tylko pięknie mówił o wybaczeniu, ale sam przebaczał. Nie tylko pięknie mówił o miłości, ale do końca umiłował. Nie tylko pięknie mówił o służbie, ale krzyż stał się najpiękniejszym wymiarem służby, poświęcenia i działalności dla drugiego człowieka. Te słowa to potwierdzenie przepięknej przypowieści o miłosiernym ojcu, o synu marnotrawnym, że ten ojciec wybiega naprzeciw i czeka. I mówi: wróciłeś, tak czekałem. To jest też przedłużenie słów, które przekazał Marii Magdalenie. Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. To jest próba odpowiedzi na pytanie Piotra. Panie, ile razy mam wybaczyć? Czy aż 7 razy? A Jezus powiedział, nie 7. Zawsze masz wybaczyć. To jest najpiękniejszy przykład i wzór, jak winno wyglądać również i nasze przebaczenie. Chcemy sobie uświadomić, ile kosztowało pojednanie z Ojcem. Chcemy sobie uświadomić, ile kosztowało nasze odkupienie. Ale krzyż też uczy, że skoro nasz Pan i Mistrz tak czyni, zresztą powie to tuż przed swoją śmiercią, kiedy umywa stopy apostołom, jeżeli ja, wasz Pan i Mistrz, bo tak mnie nazywacie, to czynię, to i wy czyńcie podobnie. Odpowiedzią na tak wielkie wybaczenie, które otrzymaliśmy i nieustannie otrzymujemy, może być tylko jedno. Może być nasza miłosierna postawa i nasze wybaczenie drugiemu człowiekowi. Przecież też nas o to prosi w swoim ziemskim życiu. Jeśli chcesz złożyć dar swój przed ołtarzem, a przypomnisz sobie, że zawiniłeś, to zostaw ten dar. Najpierw się pojednaj i przyjdź z czystym sercem, żeby ten dar złożyć. To przecież On nauczy nas w przepięknej modlitwie Ojcze nasz słów i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kochani, Wielki Post, czas wpatrywania się w krzyż, czas żebrania o miłosierdzie Boże, ale czas też przebaczania, czas bycia miłosiernym. Chyba zbyt łatwo nam przychodzi miłosierdzie, może dlatego go nie doceniamy. Nie zrozumie miłosierdzia ten, który o miłosierdzie nigdy nie żebrał. Dlatego chcemy sobie uzmysłowić tę prawdę. Po co krzyż, po co ubieranie, po co tak ogromne cierpienie? To wszystko z miłości miłosiernej. Chcemy też sobie zadać pytanie, czy my tak potrafimy? Kochani, tyle w nas chęci zemsty. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, w każdym z nas jest kawałek mściciela. My lubimy, my się cieszymy, kiedy ktoś zły został ukarany. My lubimy filmy sensacyjne, kiedy ktoś skrzywdzony walczy o sprawiedliwość, który po drodze oczywiście wszystkich wymordował. Jesteśmy wtedy tacy dumni, tak się z nim identyfikujemy, utożsamiamy. Bo w każdym z nas jest kawałek mściciela. Tak czasami wołamy, Panie Boże, chyba przestałeś kontrolować ten świat. Tyle w nim złości, tyle zawiści, tyle niedobrych ludzi. Zrób z tym porządek. Albo pewnie niektórzy idą jeszcze dalej i mówią, daj mi trochę swojej mocy. Ja wiem, kogo trzeba skrzywdzić, komu język wyrywać, bo głupotę opowiada, komu ręka nie uschnie, bo kradnie, bo ta ręka krzywdzi. Daj mi trochę swojej władzy, a ja zrobię porządek. I wtedy pewnie po cichu Pan Jezus zdaje się mówić do każdego z nas, jak wtedy przy Marii Magdalenie. Jeżeli jesteś taki doskonały i święty, nigdy nikogo nie skrzywdziłeś, to wtedy mścij się, wtedy niszcz, wtedy zabijaj. Ale któż z nas jest doskonały? Tak bardzo potrzebujemy miłosierdzia. Tak bardzo potrzebujemy bycia człowiekiem miłosiernym. Pamiętamy tą piękną scenę nakreśloną przez Sienkiewicza w Krzyżakach, kiedy to przed Juranda przyprowadzają Zygfryda, jego oprawcę, który całą rodzinę skrzywdził, jego też. Kiedy wreszcie go pojmano, kiedy z satysfakcją stawiają go przed nim i mówią, oto twój oprawca, oto ten, który skrzywdził ciebie, całą rodzinę. Wymierz sprawiedliwość. Przepięknie to Sienkiewicz nakreślił, kiedy to niewidomy wyciąga z bochenka chleba nóż zwany misericordią, kiedy wszyscy odwrócili głowy, bo byli przekonani, że stary ślepiec będzie źgał nożem oprawcę, a on namacał sznury i delikatnie tym nożem przecina sznury. Wszyscy oburzeni mówią, bracie Jurandzie, tak się nie godzi. Wtedy ksiądz Kaleb zadaje pytanie, czy chcesz jeńca wolnością darować? Skinął, potwierdzając głowę. Czy chcesz go puścić wolno, bez pomsty, bez ukarania? Potwierdził skinieniem głowy po raz drugi. Wtedy wielki szum, wielkie oburzenie. Jak to? Sprawiedliwość musi się stać. Sprawiedliwości zadość. Wtedy pamiętamy, ksiądz Kaleb zaczyna modlitwę Ojcze Nasz. Wszyscy padli na kolana. A na słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wszyscy zamilkli. Nikt nie mówił. Uświadomili sobie, że nie są godni tak wielkich słów wypowiadać. Pamiętam kiedyś historia, wspomnienie młodego człowieka. Ojciec alkoholik, awanturnik. Jak pisał, nie wiedzieć dlaczego, kiedy był pijany. Strasznie znęcał się nad mamą. Mama mu nigdy krzywdy nie zrobiła. Dzieci jeszcze jakoś tam szanował, ale matką poniewierał. Obrażał ją, przeklinał, popychał. Czasem po prostu bił. I kiedyś, kiedy wrócił do domu pijany, zresztą jak zwykle, znów zaczyna zaczepiać mamy, popychać ją, szarpać. Wtedy w obronie matki stanął syn, już dorosły, mężczyzna prawie. Ojciec postawił się, więc zaczęli się najnormalniej w świecie bić, szarpać. Polała się krew. Straszny widok dla matki. Pijany ojciec tę walkę przegrał. Podniósł się, otarł z twarzy krew, otworzył drzwi i powiedział do syna: wynocha, nie chcę cię tu więcej w domu widzieć, jak przyjdziesz, to cię zabiję. I pisze młody człowiek, wtedy nikt nie myślał o tym, co czuła matka. Pobita, patrząca na bijącego się ojca i syna, tracąca sens swojego życia. Uniesiony honorem młody chłopak odpowiedział, charakter zresztą po ojcu. I nie martw się. Nie chcę w tym domu być, nie chcę cię na ciebie patrzeć, nigdy nie chcę cię oglądać. Czasnął drzwiami i wyszedł. Po kilku latach otrzymuje list od swojej siostry. List bardzo mocny, bardzo wulgarny, w którym siostra mówi, że ma gdzieś ojca, przestał być ojcem, ma również gdzieś brata, dla mnie przestałeś być bratem. Ale mówi, jeżeli choć trochę kochasz swoją matkę, choć trochę ci na nie zależy, to przyjedź do domu. Mama umiera, ma tylko jedno marzenie. Chciałyby przed śmiercią zobaczyć swoje ukochane dziecko. Rzeczywiście przełamując chorą dumę, wraca do domu, otwiera drzwi. Bał się, że ojciec go wyrzuci, że znów się będą bić, szarpać. Robi to dla mamy. Wchodzi do sypialni. Mama leżała, rzeczywiście sinoblada twarz. Wygląd umierającej kobiety. Ojciec był po drugiej stronie łóżka. Spojrzał tylko, że wchodzi syn. Nawet się nie odezwał. Udawał, że go nie widzi, patrzył w dół. Mama się rozpłakała. Zobaczyła wreszcie syna. I wtedy robi coś niewiarygodnego. Resztkami sił umierającej kobiety bierze dłoń syna i dłoń ojca i próbuje je połączyć. Kiedy dłonie były razem, wszyscy się rozpłakali. Rzeczywiście matka umarła. Przy pogrzebie ojciec nawet przytulił syna, po raz pierwszy w życiu go przytulił, tak bardzo tego potrzebował. Ten młody człowiek napisał, trzeba było śmierci matki, żebyśmy zobaczyli, że żyliśmy jak zwierzęta, że byliśmy przesiąknięci z nienawiścią i złością. Kochani, pewnie to nie jest jeden odosobniony przypadek. Ile w nas podziałów, ile złości, nienawiści, ilu ludzi nie chcemy widzieć. Ilu ludzi nienawidzimy, ilu ludziom byśmy chętnie nóż bili w plecy. Czasami nawet nie wiemy, za co ich tak nienawidzimy. Przecież Wielki Post to czas miłosierdzia. To czas wpatrywania się w krzyż Jezusa Chrystusa. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. Pan Jezus każe nam wybaczać. Nie 7, ale 77 razy. Nie tylko wybaczać. Każe nam iść jeszcze dalej. Mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Kochajcie tych, którzy wam źle życzą i którzy was nienawidzą. Kochajcie, bo ja tak kocham każdego człowieka. Jeżeli chcecie być moimi uczniami, to musicie być do mnie podobni. Nie tylko w tym wymiarze zewnętrznym, ale musicie się stać tak jak ja. Musicie sami być miłosierni, sami kochający. Czas Wielkiego Postu to czas adoracji krzyża. Nie tylko po to, żeby sobie uświadomić, za jaką cenę zostaliśmy zbawieni, odkupieni. Ale żeby sobie też postawić pytanie, czy ja mam naprawdę czyste serce? Czy ja umiałbym tak jak Chrystus? Czy jestem już przygotowany i tak ufam tej miłości, która za mnie umiera? Kiedyś pewna pani powiedziała mi, że w każdy piątek Wielkiego Postu, tego ją nauczyła babcia, podczas modlitwy wieczornej ściąga krzyż ze ściany, i modli się patrząc na Jezusa. I mówię, za każdym razem, kiedy to robi, zaczyna płakać. Sama nie wie czemu. Dla niej tak wzruszający moment. Wtedy widzi Jezusa, widzi cierpienie, widzi miłość. To jest najpiękniejsza modlitwa. Kochani, każdy z nas ma w domu swój własny krzyż. Może rzeczywiście warto czasem go ściągnąć ze ściany, nie tylko po to, żeby odkurzyć, ale żeby spojrzeć na Jezusa, żeby tak czasami po cichutku powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję. I po cichutku poprosić: nałóż mnie takiej miłości, żeby kochać ponad wszystko, ponad własne życie. Naucz mnie być miłosiernym, tak jak Ty jesteś miłosierny. Panie Jezu, dziękujemy za Twój krzyż, za Twoje cierpienie, za zbawienie, za wolność. Daj nam radość wolnego, czystego serca. Daj nam szczęście z tego, że nikogo nie krzywdzimy, że umiemy wybaczać, że to my pierwsi podajemy rękę. Kiedy zrozumiemy, jak bardzo jesteśmy kochani, to wtedy łatwiej nam będzie drugiego pokochać.
Piekielnie mocne słowo. Zaprasza ksiądz kanonik Jacek Piekielny.